Polski kapitan zatrzymany przez Izraelczyków nie skontaktował się z rodziną ani z polskimi służbami. Incydent na Morzu Śródziemnym wywołuje liczne komentarze na Bliskim Wschodzie. Paryski obiad czwartkowy. Wystawne przyjęcie w Pałacu Elizejskim dla polskiej delegacji rządowej. Co się może kryć za tą gościną? Wyjaśni nasz korespondent. Zlot moli książkowych w Krakowie. Fakta kulturalnych. Polski kapitan kontenerowca, który przemycał nielegalny ładunek broni, nie skontaktował się z rodziną ani z polską ambasadą w Tel Awiwie. Polak został przesłuchany przez izraelskie służby. Izraelczycy przepytali także marynarzy. Zatrzymana wczoraj załoga prawdopodobnie dzisiaj wróci na statek i opuści Izrael. Zdaniem Krzysztofa Lidla, eksperta do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu, kapitan był tylko nieświadomym kurierem. Rozmówca naszego dziennikarza Krzysztofa Zasady twierdzi, że to typowy sposób działania przemytników broni w tamtym rejonie świata. Krzysztofie, jak to możliwe, że kapitan nie wiedział, co przewozi?
Nie wiedział, bo z punktu widzenia przemytników było to najbezpieczniejsze wyjście. Im mniejszy krąg poinformowanych o prawdziwym ładunku, tym mniejsza groźba wpadki.
Zarówno w interesie tych, którzy organizują ten proceder przemytniczy, jak i armatora, leży to, aby załoga nie była wtajemniczona tak naprawdę w to, co jest przewożone.
Wykorzystanie kontenerowców do przemytu broni w tamtym regionie świata to norma. Wie o tym izraelski wywiad, który z pewnością podejrzany statek śledził od czasu załadunku.
Jakiekolwiek informacje, że załoga była zamieszana w tym przemytniku, one będą bardzo szybko weryfikowane przez Izraelczyków. Jeżeli Izrael wypuści załogę, to znaczy, że nie było informacji świadczących o tym, że załoga była zamieszana w przemyt.
Już wiadomo, że i kapitan, i załoga odzyskali wolność, a 60 ton przemycanej broni zostało wyładowanych w Izraelu.
Hezbollah zaprzeczył, jakoby miał coś wspólnego z transportem broni przechwyconym przez Izraelczyków. Natomiast ministrowie spraw zagranicznych Syrii i Iranu na wspólnej konferencji prasowej w Teheranie oświadczyli, że cała ta sprawa została sfabrykowana przez państwo żydowskie. Podkreślają, że statek płynął z Syrii do Iranu, a nie odwrotnie, i przewoził cywilny sprzęt, a nie uzbrojenie. Izraelska akcja miała ich zdaniem zdyskredytować Iran jako państwo wspierające terroryzm. Nicolas Sarkozy z wielką pompą organizuje dziś w Paryżu szczyt francusko-polski. Prezydent Francji najpierw ma rozmawiać z Donaldem Tuskiem, a po spotkaniu z polskim premierem podejmuje 12 ministrów z obu krajów wystawnym obiadem w Pałacu Elizejskim. W Paryżu jest Marek Gładysz, który będzie obserwował ten obiad czwartkowy. Witam serdecznie. Co się, Marku, może kryć za tą pompą? Co Francja chce załatwić?
Cóż, po pierwsze, stać się nagle najlepszym przyjacielem Polski, by mieć duży wpływ na nasze przewodnictwo Unii Europejskiej za półtora roku, bo wtedy ma nabrać konkretnego kształtu wymarzony przez Sarkoziego europejski system obrony. Bliscy współpracownicy Sarkoziego zasugerowali mi jasno: USA i NATO was rozczarowały, bo nie macie tarczy, a Sikorski nie został szefem sojuszu, zostaje wam Francja. Jako znak dobrej woli Paryż proponuje m.in. szkolenie polskich jednostek specjalnych. Francja chce też oczywiście budować w Polsce elektrownie atomowe. Z drugiej strony jednak decyzji o kupnie stoczni marynarki wojennej w Gdyni na szczycie nie będzie.
Wróćmy do kraju. Przed sądem w Świdnicy na Dolnym Śląsku ruszył właśnie proces kierowcy autobusu szkolnego, który w marcu wjechał pod zbyt niski wiadukt. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 5 lat więzienia. Po wypadku 39 osób trafiło do szpitala. Część uczniów do dzisiaj przechodzi rehabilitację. Te informacje przenosi Barbara Zielińska. Basiu, kierowca przyznaje się do winy?
Wziął odpowiedzialność na siebie, przyznał, że nie zauważył znaku informującego o wysokości wiaduktu i dlatego wjechał pod kolejowy most z dużą prędkością. Autobus wtedy został kompletnie zniszczony. Dach zerwany, szyby powybijane. Trudno było uwierzyć, że nikt nie zginął. Ale za ten wypadek odpowiada nie tylko kierowca. Biegli ustalili, że droga dojazdowa i sam wiadukt były źle oznakowane w kilku punktach. Zabrakło znaków zakazujących wjazdu pojazdom o określonej wysokości. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura w Wałbrzychu. Do końca roku śledczy mają zdecydować, czy i kto usłyszy zarzuty za to zaniedbanie.
W faktach kulturalnych od razu zapraszamy do Krakowa. Katarzyna Sobychowska-Szuchta przegląda program targów książki.
Targi zaczynają się już dziś. Do niedzieli będzie można nie tylko sprawdzić, co nowego ukazało się na rynku, ale też spotkać się z twórcami. Poeci, pisarze i publicyści opowiedzą o swoich twórczych inspiracjach. Stefan Chwin, Jacek Denel, Jacek Dukaj, Kinga Dunin czy Roma Ligocka. Będą też ludzie teatru. Między innymi Piotr Franceski, Jan Frycz i Krystian Lupa. W programie znalazła się również akcja Książka za książkę. Możecie pomóc bibliotekom i oddać przeczytane lektury. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, drzwi hali targów w Krakowie właśnie zostały otwarte. Straszny Dwór przyjeżdża z Lublina do Warszawy. Lubelski Teatr Muzyczny przywozi do stolicy polską Operę Narodową Stanisława Moniuszki. A twórcy obiecują barwne widowisko.
Będzie to o tyle ciekawa w sensie miejsca, ponieważ pierwszy raz w historii sali kongresowej odważymy się jako zespół teatru muzycznego, a w ogóle jeszcze żaden do tej pory tego nie zrobił, wystawić operę.
Socrealistyczne wnętrze i opera narodowa. To takie zestawienie dosyć nietypowe.
Przy naszej scenografii, przy fali świateł, dosyć oryginalnej scenografii, no powiem nieskromnie, że powinno im się to spodobać.
O spektaklu opowiadał nam szef artystyczny lubelskiej sceny Tomasz Janczak. Na próbę spektaklu zajrzał reporter RMF FM Krzysztof Kot. Przedstawienie będzie można zobaczyć w sali kongresowej w Warszawie 11 listopada. Jajko wielkanocne, balon czy telewizja u Kleofasa to historyjki Ann Gościny odnalazła już po śmierci swojego ojca, autora Mikołajka. Dziś nieznane przygody Mikołajka trafiają do księgarni w Polsce. Pierwsze opowieści o tym uroczym urwisie pojawiły się we Francji 50 lat temu. Dziś macie doskonałą okazję, by spotkać się i porozmawiać z córką autora. Będzie o 17 w stołecznym trafiku przy Brackiej.